Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Auron-Wasilewska. Dziś gościem Polskiego Radia Białystok w programie Podlaskie Charaktery jest trzykrotna mistrzyni paraolimpijska, multirekordzistka i multimedalistka największych światowych imprez sportowych, urodzona w Suwałkach pływaczka Joanna Mendak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy możemy przejść na ty?
Będzie mi bardzo miło.
Ułatwi nam tę rozmowę. Masz 35 lat.
Zgadza się.
Na koncie 3 złote, 1 srebrny, 2 brązowe medale przywiezione z Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach, Pekinie i Londynie. Ten ostatni z 2012 roku. Czy tu się wszystko zgadza?
Jak najbardziej, jest pani bardzo dobrze przygotowana.
Ten rok też upłynął pod znakiem Igrzysk. Miałaś okazję zaprezentować się również w Paryżu. No i powiem szczerze, o wolne miejsce w twoim kalendarzu niełatwo. Na to spotkanie musieliśmy troszeczkę cierpliwie poczekać, że zwolni się jakiś termin. Jak wygląda w tej chwili życie Joanny Mendak?
Tak, rzeczywiście teraz już jestem po głównym starcie w sezonie, w ogóle głównym starcie czterolecia, czyli zakończyły się 17-letnie Igrzyska Paralimpijskie Paryż 2024. Miałam przyjemność po raz szósty z dumą reprezentować Polskę na imprezie tej rangi, więc aktualnie jeszcze jestem w czasie urlopu. Ale generalnie ostatnie 9 miesięcy przebiegało stricte pod hasłem Paryż, Igrzyska i dajemy z siebie wszystko.
No tak, ale to tak ogólnikowo, jakbyś mogła tak swój jeden wyrwany dzień z kalendarza opisać, to jak on wygląda?
Teoretycznie to jest dzień pracy, który zajmuje mi parę godzin i pod ten dzień dostosowuję zarówno aktywność taką treningową, jak i już pracę zawodową. Mój budzik jest nastawiony na godzinę 5:15, a godzinie 6:00 spotykam się z trenerem i z kolegami, koleżankami z klubu na pływalni. Tam realizuję swoją pierwszą jednostkę treningową. Potem dzielnie maszeruję do pracy, ponieważ jestem z wykształcenia fizjoterapeutą, praktykującym fizjoterapeutą, więc prowadzę własną praktykę i tam spędzam kilka godzin z moimi pacjentami. Po pracy znowu dzielnie wybieram się z plecakiem albo na siłownię, albo ponownie na pływalnię i około godziny 19 kończę swój dzień, wracając do domu i wiadomo, tam są już obowiązki domowe i czas na odpoczynek.
A podczas urlopu dajesz sobie troszeczkę przerwę od basenu, od pływania?
Tak, jednak cały czas kontakt z tą aktywnością fizyczną pozostaje. Po prostu szkoda mi pracy, którą wykonałam, a to zawsze później procentuje. I rzeczywiście nie jest to już tak intensywna jednostka treningowa, tylko bardziej forma taka regeneracyjna. No tak wygląda generalnie fizjologia zawodników i cyklu przygotowań. I teraz jeszcze tak do końca roku mogę sobie pozwolić na ciut spokojniejsze aktywności sportowe.
Ale kiedy igrzyska czy mistrzostwa, no jakiekolwiek zawody sportowe się kończą, no to tutaj światła dla ciebie nie gasną, bo kalendarz jest też wypełniony wieloma programami telewizyjnymi, spotkaniami właśnie, wywiadami w radiu. Jak to wygląda? Czy to dla ciebie mniejszy stres niż udział w zawodach, czy może jednak większy?
Generalnie ja się bardzo cieszę, że media interesują się sportem osób niepełnosprawnych, sportem paralimpijskim. No wiadomo, w szczególności na pierwszym planie są medaliści imprezy, która się zakończyła. Ja mam tę przyjemność, że zaskarbiłam sobie sympatię mediów i wielu kibiców przez tyle lat i nawet kiedy już nie zdobywam medali, a prezentuję się w biegach finałowych, czyli w tej najlepszej ósemce podczas najważniejszych imprez, chociażby takich jak teraz Paryż 2024, to bardzo chętnie media ze mną rozmawiają, ale nie tylko media. Ja mieszkam w Suwałkach na co dzień i tutaj zaczepiają mnie mieszkańcy. Z bardzo przyjemnym odbiorem mojej osoby się spotykam i takim feedbackiem, że kibicują, pytają jak było na zawodach, jakie plany na przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Więc często pacjenci pytają mnie, czy to na pewno ja, więc jest to naprawdę bardzo fajne. Rzeczywiście mam nadzieję, że gdzieś tam swoją postawą, swoimi opowieściami o sporcie paralimpijskim może kiedyś kogoś zainteresowałam albo zainteresuję tym, żeby spróbować do tej dziedziny dołączyć. A jeżeli będzie to pływanie, to moje serce będzie się podwójnie cieszyło.
W twoim życiu bardzo dużo się dzieje, trenujesz, bierzesz udział w imprezach sportowych. No i właśnie tak jak rozmawiałyśmy, te spotkania z mediami, ale też różne uroczystości miejskie, tutaj między innymi w Suwałkach, to z pewnością wymaga od ciebie takiej przebojowości, odwagi. Powiedz, czy ty zawsze te cechy miałaś w sobie, czy może one przyszły później, z czasem?
Ja raczej na początku byłam mało wystraszoną dziewczynką, która zaczynała dość dynamicznie przebijać się w strukturach sportu paralimpijskiego i razem z tym sukcesem sportowym dorastałam też ja jako człowiek, jako kobieta i musiałam nauczyć się w tej przestrzeni funkcjonować. No mam nadzieję, że jeżeli to wygląda, znaczy staram się, żeby to było jak najbardziej naturalne i szczere i mam nadzieję, że tak to też wygląda. Jakby wiadomo, że są sytuacje, które bywają czasami niekomfortowe, bo padają pytania, na które niekoniecznie zawsze chcemy odpowiedzieć, ale ja uważam, że ja nie muszę zawsze na wszystko odpowiadać i jakby do niektórych rzeczy można zostawiać nie do powiedzenia.
Jeśli ktoś ze słuchaczy nie wie, to na pierwsze Mistrzostwa Świata poleciałaś w wieku 13 lat. Bardzo młoda osoba. Powiedz, co się wtedy ma w głowie? Bałaś się, czy raczej traktowałaś to jako zabawę, jako przygodę?
To był właśnie pierwszy duży krok w mojej karierze sportowej. Grudzień 2002 roku. Rzeczywiście miałam wtedy 13 lat. Powołanie do reprezentacji Polski na pierwsze Mistrzostwa Świata. Chyba jeszcze sobie do końca wtedy nie zdawałam sprawy z rangi tych zawodów i z tej odpowiedzialności, która się z tym sukcesem będzie później wiązała. Niemniej ja mam cudowne wspomnienia z Argentyny, bo przeżyłam tam swój pierwszy lot. Po raz pierwszy na imprezie rangi międzynarodowej znalazłam się na podium. Mam swoją pierwszą koszulkę z orzełkiem po dzień dzisiejszy, która jest oprawiona w Anteramę i jest rzeczywiście ważnym elementem i symbolem gdzieś tam w mojej przygodzie sportowej. Więc myślę, że to dopiero zaczynało do mnie dochodzić. Ja tak świadomie o sobie sportowiec powiedziałam w wieku 15 lat po igrzyskach w 2004 roku, kiedy już jakby tak rzeczywiście świadomie wchodziłam w realizację treningu sportowego, kiedy świadomie zaczynam dyskutować z trenerami o etapach treningowych, o tym, czego potrzebuję, jak się czuję i jak jesteśmy w stanie dalej kierować treningiem chociażby.
Mówisz, że przywiozłaś same dobre wspomnienia, ale czy były jakieś takie sytuacje no niefajne, które jednak były jakąś tam nauką na przyszłość?
Staram się chyba takich rzeczy nie pamiętać. Nawet jeżeli były, to one były przez chwilę i zostały gdzieś tam zepchnięte do tej sfery moich emocji, do których nie chcę wracać. I raczej skupiam się na celach, które są teraz, które możemy sobie wyznaczać. I to jest chyba, wydaje mi się, dobre podejście. Ale rzeczywiście w karierze sportowej są też te ciemne strony sportu. I takim niefajnym aspektem są kontuzje, które no niestety się też najlepszym sportowcom przytrafiają. I ja po igrzyskach w 2012 roku rzeczywiście na tyle była skomplikowana kontuzja, której doznałam, że skończyła się ona na bloku operacyjnym, wyłączeniem z treningu na około 9 miesięcy. I potem niestety taką trudnością w przełamaniu się do tego, żeby podjąć ciężką jednostkę treningową, bo ta bariera w głowie, że zaboli, a może znowu coś się wydarzy, jednak przez pewien czas mnie blokowała. No tutaj świetną robotę zrobił sztab trenerski, koledzy, koleżanki z drużyny i psycholog sportowy, z którym miałam przyjemność wtedy pracować. Oni mi pokazali, że warto w tych sytuacjach jednak przetrwać te kryzysy i zebrać się dalej. Ale chyba innych sytuacji nie pamiętam. Tak jakbym miała teraz na szybko do nich wrócić, to nie wiem.
Zanim przejdziemy już do tych sukcesów, do tych współczesnych czasów, powróćmy jeszcze do momentu, kiedy uczyłaś się w liceum ogólnokształcącym tutaj w Suwałkach. To drugie liceum, tak?
Tak, jestem na przylądku, tak, drugiego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach.
Powiedz, czy to dobre miejsce, aby stawiać te pierwsze kroki w karierze sportowej? Czy myślisz, że gdybyś miała okazję zaczynać w jakimś większym mieście, to jednak ta kariera potoczyłaby się szybciej, inaczej?
Ja z pełną świadomością uważam, że w Suwałkach bardzo dobrze jest zaczynać czy to karierę sportową, czy karierę jakąś muzyczną, naukową, bo tu mamy też świetnych specjalistów, którzy będą głównie się na nas skupiali. W dużych miastach jest jakby dużo więcej osób zainteresowanych podobną tematyką i myślę, że jest dużo trudniej znaleźć taką spokojną przestrzeń na realizację swoich marzeń i założonych celów. Ja generalnie czułam się tu bardzo zaopiekowana, jeżeli chodzi o miasto, jeżeli chodzi o dostępność do obiektów sportowych, do ludzi, z którymi pracowałam, to są świetni specjaliści. Mam to między innymi na myśli mojego trenera, pana Edwarda Deca. Miałam bardzo duże wsparcie w szkole, ponieważ no, jakby kariera sportowa wiąże się z licznymi wyjazdami, więc miasto i szkoła umożliwiło mi kontynuowanie nauki w trybie takim indywidualnym. Przez to było mi dużo łatwiej przystąpić później do egzaminów maturalnych, bo nie ciągnęły się za mną jakieś tam trudności. Więc tak, tu się naprawdę dobrze żyje. Ja mówię, później jakby edukację kontynuowałam na studiach już w dużym mieście i z pełną świadomością po zakończeniu studiów licencjackich wróciłam do Suwałk. Tu mieszkam, tu dalej trenuję, tu rozwijam swoje jakby dokonania takie zawodowe i jest mi tu dobrze. I mam nadzieję, że będę mogła tak powtarzać cały czas.
Tym takim twoim właśnie mistrzem, specjalistą, jak mówisz, był i jest trener Edward Dec. Kiedy te wasze ścieżki się przecięły?
Ja z trenerem Edwardem Decem poznałam się w momencie, kiedy byłam uczennicą trzeciej klasy szkoły podstawowej, czyli jakieś 9-10 lat miałam. Wtedy moja ciocia, która też jest trenerem pływania, zaprowadziła mnie na pierwsze zajęcia do sekcji właśnie Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Suwałkach. I na początku wcale nie byłam wyróżniającą się osobą na zajęciach. Raczej zajmowałam wszędzie ostatnie bądź przedostatnie miejsca i lokaty. Ale chyba ta cierpliwość, konsekwencja i jakby taka dobra atmosfera, która towarzyszyła na tych jednostkach treningowych, pozwoliła nam z trenerem Edwardem przetrwać aż po dzień dzisiejszy. No jakby znamy się już zdecydowanie dobrze ponad 20 lat.
Ty już wtedy wyznaczałaś sobie takie wysokie cele, czy to przyszło później? Czy to może trener właśnie tak cię pchał jednak do przodu?
Ja mam to szczęście, że mogę sobie powiedzieć sportowiec przez duże S, tak nieskromnie mówiąc teraz. I tutaj mam na myśli bardziej to, że przeszłam wszystkie szczebelki kariery sportowej, jakie można przejść. Czyli zaczynałam naukę pływania, część doskonalącą pływania, trafiłam do klubu sportowego, pierwsze mistrzostwa województwa, pierwsze mistrzostwa Polski, i zawody dalej wyższej rangi, aż po igrzyska paralimpijskie. I to jest chyba właśnie coś, co buduje zawodnika, że te zawody, ta ranga nakręca się później sama w sobie. Ale żeby ten sukces chciał powstać i był, no to mówię, to musi chcieć sztab ludzi, tak? I musi wszystko grać. I mówię, ja mam to szczęście, że no mówię, tą relację z trenerem i wszystkie inne osoby, które nas wspierały w tym czasie, tworzyliśmy przez te ponad 20 lat i jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.
Mówisz o tym sztabie ludzi, którego każdy sportowiec potrzebuje, no bo to sport to ciągła adrenalina, stres, ale też euforia związana z różnymi zwycięstwami. Kto pomaga ci panować nad tymi jakże różnymi emocjami?
Rzeczywiście, poza tym, że realizuję jednostki treningowe w klubie w mieście Suwałki, na naszym pływalni Aqua Park, z kolegami, koleżankami z drużyny pod opieką trenera Edwarda Deca, to również realizuję centralne szkolenie, gdzie są koledzy i koleżanki z reprezentacji z różnych miast Polski i tam z nami pracują fizjoterapeuci, tam pracuje psycholog sportowy, mamy opiekę dietetyka klinicznego. Raz na pół roku spotykamy się w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, gdzie są dość szczegółowe badania po to, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko idzie okej. Okay. Jesteśmy uczestnikami różnych programów, jakby jest monitoring taki fizjologiczny przeprowadzany, żebyśmy widzieli, że rzeczywiście ten trening idzie w dobrą stronę, ewentualnie nad czym możemy popracować. Więc tak naprawdę jakby usiąść i zliczyć, to spokojnie jest około 15 osób i to są osoby, które są zawsze trochę w cieniu tego wszystkiego, ale tak samo ciężko pracują. I oni ściągają z zawodników pewną odpowiedzialność za, w cudzysłowie, myślenie. I ja nie mam tu na myśli, że sportowcy są jakby niezbyt błyskotliwi, ale rzeczywiście daje nam się gotowe rozwiązania, z których my korzystamy albo szukam innego rozwiązania razem ze sztabem. I to jest super, bo to pozwala nam rzeczywiście skupić się na tej najcięższej robocie.
To myślenie, tak, bo to kondycja fizyczna, przygotowanie ciała, organizmu, to jest jedno, ale niektórzy no żartobliwie mówią, że wszystko jest w głowie. Ta głowa to chyba jednak spore ma tutaj zadanie do wykonania. Jakbyś mogła uchylić rąbka tajemnicy, jak takie spotkania właśnie z psychologiem wyglądają, jak często one się odbywają, czy to jest jakiś stały punkt przed zawodami, po zawodach, jak to wygląda?
I myślę, że to zależy też od etapu, na którym znajduje się zawodnik. Jeżeli są to często doświadczeni zawodnicy, tu mam na myśli chociażby swoją osobę, czyli przeszłam już wiele etapów swojej kariery sportowej i mam wrażenie, że sobie spokojnie radzę z pewną presją, to moje rozmowy bardziej toczą się tego, jak mogę swoim doświadczeniem dzielić się z młodszymi, albo poruszam tematy z psychologiem, które zgłaszają mi młodsi koledzy i koleżanki, które są dla mnie wyzwaniem, tak? Bo czuję pewną odpowiedzialność za to, żeby jakby im pomóc. Są zawodnicy, którzy nie radzą sobie z presją, którą narzucają albo sami na siebie, albo trochę środowisko, media, najbliższe otoczenie na nich narzuca. Wtedy rzeczywiście dość aktywnie pracuje się z psychologiem, włącza się zajęcia z feedbacku, biofeedbacku, włącza się zajęcia z relaksacji i różnych takich ciekawych technik, które możemy bezpośrednio w sytuacji, kiedy no jednak trochę stres zaczyna nas paraliżować, w danym momencie sobie korzystać. I to są często narzędzia, które są udowodnione naukowo, więc jakby nie ma przypadku, tak? Korzystamy z tego, co jest sprawdzone i co rzeczywiście jest udowodnione naukowo.
Kiedy mówisz o pomocy młodszym sportowcom, masz na myśli parasportowców, czy jakby ogólnie obejmujemy ten temat?
Myślę, że raczej ogólnie, ponieważ ja jestem takim ciekawą osobą, która łączy te dwa środowiska, ponieważ mówię, moja kariera sportowa zaczęła się w klubie z pełnosprawnymi zawodnikami, i paręnaście lat trwała. Równolegle łączyłam to ze sportem właśnie osób niepełnosprawnych, ze sportem paralimpijskim. Dodatkowo jestem jakby przedstawicielem Rady Zawodniczej przy Polskim Komitecie Paralimpijskim, więc jakby staram się mimo wszystko dużo wiedzieć, jak najbardziej podpowiedzieć i jakby pewne procesy wytłumaczyć. A wydaje mi się, że to wynika z tego, że posiadam chyba w sobie trochę takiej odwagi cywilnej, że nie boję się pytać, że nie wstydzę się pytać, a to dzisiaj chyba jest taka cecha, która jest wcale nieoczywista.
Jesteś pływaczką niedowidzącą. Powiedz, na ile to wejście w świat sportu było dla ciebie utrudnione?
Na żadnym etapie swojej przygody ze sportem nie czułam się, że nie wiem, jestem inna, gorsza i tak dalej. Więc dzisiaj sportowcy z niepełnosprawnościami naprawdę wykonują kawał świetnej pracy i nasz trening naprawdę niewiele różni się. To są niuansiki, czasami dołożenie jakiegoś elementu sprzętu, czasami opieka trenera dla zawodnika z dysfunkcją narządu wzroku, który przy nawrocie będzie za pomocą takiej specjalnej laski dawał informację, dotykając zawodnika w bark, dawał mu informację, że za dwa ruchy pojawi się ściana, tak, żeby zawodnik był czujny. To jest kwestia nauczenia się liczyć długości pływalni i ruchy na tej długości pływalni. Więc myślę, że akurat naprawdę są bardzo dobre warunki zarówno w Suwałkach do trenowania, do pływania. Ta pływalnia jest dostosowana do osób i poruszających się chociażby na wózku, czy z dysfunkcją narządu ruchu i dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Ja sama jestem też przykładem jako zawodnik, ale również prowadzę zajęcia dzieciaczkami z niepełnosprawnościami różnymi i narządu ruchu, i narządu wzroku. Tutaj właśnie u nas w Suwałkach w ramach programów PFRON-u i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego w ramach sekcji IKS Herkules w Suwałkach. I jakby moje dzieciaki sobie świetnie tutaj radzą, świetnie się odnajdują. Więc myślę, że jakby to my sobie stwarzamy te ograniczenia w głowie i to nam się pokazuje, że są jakieś ograniczenia, ale dopóki nie spróbujemy, to tak naprawdę nie zauważymy albo nie zaczniemy kogoś obserwować, tak, z niepełnosprawnością. Wszyscy chcą być normalni, chcą być traktowani normalnie i tego chyba trzeba się trzymać, tak, że jakby wszystko jest dla wszystkich, tylko to, że ktoś zrobi coś trochę inny sposób, zrobi trochę wolniej albo przy pomocy jakichś dodatkowych urządzeń, no to super, że sobie daje radę sam. Pozwólmy na to i nie stwarzajmy tych takich dodatkowych jakby barier.
To może teraz powspominajmy troszeczkę te Igrzyska Olimpijskie. Powiedz, jak twoje wrażenia z Paryża? No bo tak jak słuchaliśmy wrażeń innych zawodników, to były one naprawdę no, ciekawe, nietypowe, nietuzinkowe. Jak ty wspominasz Paryż? Jak porównujesz te Igrzyska z tymi w Atenach, Pekinie czy Londynie?
To były moje 6. Igrzyska Paralimpijskie, stąd mam jakieś tam pole do porównania. I ja osobiście uważam, że Paryż stanął mega na wysokości zadania. Oni rzeczywiście dali z siebie wszystko pod względem przygotowania obiektów, pod względem zabezpieczeń takich, żebyśmy my się czuli bezpiecznie. No ja nie mogę narzekać, a uważam, że dodatkowo atmosfera, która została stworzona na obiektach sportowych, była jedną z najlepszych podczas Igrzysk Paralimpijskich. Dla mnie wzorcowymi igrzyskami były igrzyska w 2012 roku, Londyn, gdzie Brytyjczycy zrobili świetną kampanię społeczną, pokazującą, na czym polega sport osób z niepełnosprawnościami, ten sport paralimpijski. I to wzbudziło spore zainteresowanie. Za to teraz, w 2024 roku, było widać, że ludzie, którzy są na trybunach obiektów sportowych, już wiedzieli, o co chodzi w sporcie osób z niepełnosprawnościami i oni cieszyli się widowiskiem sportowym. Przyznam szczerze, że przechodzą ciarki i jakby jest naprawdę świetne odczucie serca, to po prostu wyskakuje z piersi, kiedy wchodzi się na pływalnię, gdzie jest 17 tysięcy ludzi, zaznaczam, pływalnia, nie hala sportowa, nie stadion, tylko pływalnia, to jest specyficzny obiekt, to robi to rzeczywiście ogromne wrażenie. I niezależnie, czy to był blok eliminacyjny, czy to był blok finałowy, to był tłum ludzi, którym kibicował widowiskowi sportowemu. Wiadomo, że największe brawo otrzymywali reprezentanci kraju, w którym się odbywały igrzyska, czyli Francuzi, ale naprawdę robiło to wrażenie. Dodatkowo świetnie przygotowane otwarcie każdej sesji zawodów, to było też widowisko artystyczne. Myślę, że dziennikarze, którzy nam towarzyszyli, też stanęli na wysokości zadania. Więc jak dla mnie Paryż był świetnym widowiskiem sportowym. Ja wiem, że zawodnicy narzekali na spanie, narzekali na jedzenie. Może mieli inne oczekiwania. Ja uważam, że było naprawdę w porządku.
A jakie plany na przyszłość? Czy zobaczymy cię w Los Angeles?
O cztery lata to jest bardzo długi okres czasu i ja już nauczyłam się tego, że aż tak daleko nie wychodzę deklaracjami. Ale rzeczywiście w sferze moich marzeń są i te 7 igrzyska paralimpijskie, dokładnie za 4 lata w Los Angeles. Bardzo bym chciała, jednak na dzień dzisiejszy nie znamy ani systemu kwalifikacji na te zawody, ani kryteriów, które będą musieli wypełnić zawodnicy, więc to jest, mówię, bardziej na zasadzie ambicjonalnej deklaracja niż taka rzeczywista, realna, żeby powiedzieć, że stanę na słupku startowym na pływalni w Stanach Zjednoczonych. Bardzo bym chciała. Najbliższy czas, tak jak powiedziałam, będę teraz troszeczkę wyciszała się po tym trudnym ostatnim okresie, który był bardzo intensywny i wakacje takie mentalne i wakacje, żeby te jednostki treningowe zmniejszyć, są każdemu potrzebne. I solidnie zabieram się do pracy od nowego roku. Takie mamy założenia z trenerem. Główna impreza w 2025 roku, to jest przełom września i października, Mistrzostwa Świata w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych zaplanowane w Singapurze. Więc to jest taki najbliższy cel. Z tyłu głowy ten Los Angeles cały czas się gdzieś będzie wyświetlało. No i wszystkie imprezy, które są gdzieś tam po drodze, typu Mistrzostwa Polski, jakiś pewnie Puchar Świata w pływaniu osób niepełnosprawnych. Więc zawsze tych imprez się trochę pojawia.
Ty jesteś też takim sportowcem twardo stojącym na ziemi, bo pomyślałaś też o przyszłości. Tak jak mówisz, skończyłaś studia z zakresu fizjoterapii. Powiedz, jak ci się udaje godzić i pracę, i te przygotowania do zawodów?
Nie jest to łatwe, ale wymaga to rzeczywiście dobrego planowania dnia. Ja mam tą przyjemność, że na co dzień też współpracuję z lekarzami różnych specjalizacji. I jakby główne moje zainteresowania to ortopedia, narząd ruchu, narząd rzucia. Więc jesteśmy w stanie współpracować. Nasi pacjenci się dostosowują do takiej pracy zespołowej, więc to jest w tym wszystkim super. Rzeczywiście to nie jest tak, że ja spędzam 10-12 godzin w pracy gabinetowej, bo muszę mieć gdzieś trochę przestrzeni na też regenerację, więc jakby mój dzień pracy w gabinecie jest ciutkę krótszy. No i trzecia rzecz, mam bardzo wyrozumiałych pacjentów, którzy dostosowują się do mojego grafiku w dużym stopniu, za co im bardzo dziękuję. Więc tak, da się to zrobić, nie jest to łatwe, ale wielu zawodników już na takim wysokim poziomie, którzy generalnie w sercu czują się spełnionymi zawodnikami, mimo wszystko podejmują już pracę zawodową. Takich przykładów w sporcie znajdziemy sporo i fajnie, że to się da.
No dobrze, a tak już w tej sferze prywatnej, ty masz taki czas, żeby, nie wiem, pójść na dyskotekę, do kina, na imprezę?
Skłamałabym, gdybym powiedziała, że jakby nie dbam o swoją przestrzeń, swój komfort psychiczny, taki spędzony z najbliższymi i z rodziną i z partnerem. I ostatnio właśnie mieliśmy taki wolny weekend oboje z moim partnerem i mówię, to chodź, może pójdziemy, coś tam zrobimy. Tak jakby wyskoczyłam z pomysłami, po czym mój Bartosz tak popatrzył się na mnie tak, Asia, a masz siłę? No nie mam. No ja też nie. To zróbmy popcorn, włączmy sobie film i też będzie super. Więc rzeczywiście weekend i czas z najbliższymi to jest taki czas do spowolnienia i ja sobie naprawdę coraz bardziej cenię taki spokój, przestrzeń, kontakt z naturą, więc kochamy spacery po Suwałkach, w okolicach Suwałk, więc Suwalszczyzna jest zawsze w moim sercu. Ja mam generalnie starą duszę, więc ja nigdy nie lubiłam jakby tłumów ludzi, więc raczej uciekam tam, gdzie jest cisza i spokój. I moi znajomi też jakby nie wyciągają mnie na żadne tańce, dyskoteki i tym podobne, tylko raczej rzucają hasło, Asia, to może zrobimy ognisko. Więc raczej celebrujemy sobie taki kontakt z naturą i trochę więcej spokoju.
To życzymy ci właśnie tego spokoju, tego balansu, no i oczywiście kolejnych sukcesów. Będziemy mocno trzymać kciuki i śledzić najbliższe twoje zawody w Singapurze, przypomnijmy.
Mam nadzieję, że rzeczywiście stanę tam na słupku startowym i bardzo dziękuję za trzymane kciuki, bardzo dziękuję za kibicowanie i mojej osobie, ale i wszystkim innym paralimpijczykom, bo to pokazuje właśnie fajny kierunek rozwoju tej dziedziny sportu.
A my dziękujemy, że znalazłaś czas, żeby odwiedzić nasze studio. Bardzo dziękujemy za spotkanie, za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Białystok w programie Podlaskie Charaktery była suwalczanka, mistrzyni paralimpijska, pływaczka Joanna Mędak.